Państwa, ja już teraz mam przyjemność zapowiedzieć kolejnego gościa, pani Ewa Zajączkowska-Hernik, kandydatka z ostatniego miejsca w Radomiu z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ale nie ukrywam, że ja panią Ewę znam i kojarzę bardziej z tej działalności dziennikarskiej, stąd pierwsze naturalne pytanie, dlaczego zdecydowała się pani przejść do polityki?
No to jest jakby dosyć naturalny kierunek. Nie jestem jedynym dziennikarzem na listach wyborczych w tych wyborach parlamentarnych. Natomiast historia jest o tyle ciekawsza, że ja w 2016 roku z polityki przeszłam do dziennikarstwa i myślę, że to był dużo trudniejszy krok, no bo jednak pewne sympatie polityczne no zawsze gdzieś za mną się ciągnęły, ale z drugiej strony też nigdy nie ukrywałam tego, jakie mam poglądy. Zawsze byłam związana z ruchem wolnościowym. Moja działalność w 2014, 15 i 16 no była dosyć głośna w całej Polsce, bo przecież byłam rzecznikiem samego Janusza Korwin-Mikkego w Radomiu, co przełożyło się na to, że musiałam tłumaczyć się z różnych jego wypowiedzi, czy komentować różne jego wypowiedzi w mediach również ogólnopolskich. No ale też na przykład w Radomiu założyłam Stowarzyszenie Ruch Wolnościowo-Patriotyczny, więc zawsze gdzieś te poglądy były mi bliskie. Potem zajęłam się dziennikarstwem, skoncentrowałam się na dziennikarstwie politycznym, ale także dziennikarstwie rolniczym. No i teraz z powrotem wracam do swojej partii matki, że tak powiem.
No właśnie, jeszcze do tych trudnych, czasem chyba niewygodnych wypowiedzi między innymi, a w sumie tak naprawdę części liderów Konfederacji przejdziemy w drugiej części rozmowy, ale najpierw skupimy się na tym, jaki jest pani pomysł w ogóle na politykę, na pani miejsce w polityce.
Panie redaktor, ja przez lata swojej pracy dziennikarskiej miałam przyjemność poznać środowisko polityczne z nieco innej perspektywy. Tak jak zresztą pani zapewne, no widzi pani, jak politycy zachowują się przed kamerami, a jacy są prywatnie, to są dwa zupełnie inne światy. No a z drugiej strony, kiedy widzimy, co się dzieje w kraju i widzimy postawy tych polityków, no ja akurat podjęłam decyzję, żeby wziąć czynny udział w wyborach i spróbować coś zmienić. Jako dziennikarz, który zajmował się rolnictwem, na pewno będę kładła nacisk na nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Ten temat powraca po każdych wyborach praktycznie parlamentarnych. W 2019 roku powrócił jako słynna piątka dla zwierząt, a ja chciałabym znowelizować tę ustawę w nieco innym kierunku, bo ochrona praw zwierząt, czy ochrona zwierząt oczywiście jest istotna, to by rolnicy czy hodowcy zajmowali się swoimi zwierzętami w sposób właściwy i gwarantowali im odpowiednie warunki. To jest rzecz bardzo istotna, natomiast ta ustawa daje patologiczne wręcz możliwości organizacjom prozwierzęcym czy animalsom i mówię tutaj o tych największych organizacjach, które po prostu wykorzystują luki w prawie zawarte właśnie w tej ustawie i to trzeba zmienić.
I które często, bo to chyba też warto dodać, reprezentują określone grupy interesów, bo trzeba tak wspomnieć o lobbingu, o finansowaniu pewnych grup. Ja też nie chciałabym, tu nie jest oczywiście zero-jedynkowe i wkładać wszystkich do jednego worka, ale bardzo często jak się prześledzi, prawda, korzenie pewnych fundacji, pewnych działaczy pro, no to naprawdę można się wielu zaskakujących rzeczy dowiedzieć. Pani takimi rzeczami też się zajmowała dziennikarsko. No natomiast skoro już poruszyliśmy kwestię rolnictwa, dzisiejsze rolnictwo w Unii Europejskiej promowane przez część państw zachodnich. Jak pani to wszystko ocenia? W jakim kierunku to zmierza? I też w kontekście nawet całej dyskusji tego wszystkiego, co się wydarzyło ze zbożem dzisiaj, z rynkiem zboża w Polsce i ze zbożem, która płynie i z Ukrainy, no i do Rosji, jeżeli chodzi o część krajów Unii Europejskiej.
Jeszcze małe nawiązanie do tych organizacji, bo rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, bardzo często za tymi organizacjami stoją duże pieniądze i duży lobbying, ale na szczęście są w Polsce małe organizacje prozwierzęce, które rzeczywiście lokalnie zajmują się ochroną zwierząt i jeżeli nawet spotykają się z sytuacjami, że ktoś ma problem z hodowlą zwierząt, to ta organizacja przede wszystkim stara się ten problem rozwiązać, a nie wparowuje do kogoś na gospodarstwo czy do domu, zabiera zwierzęta, ciąga tych ludzi po sądach, doprowadzając ich do ruiny, niekiedy nawet do utraty życia, bo i takie przypadki się zdarzały, kiedy ofiarami tych organizacji padały osoby starsze. Natomiast w kwestii europejskiego rolnictwa, pani redaktor, widzimy bardzo niebezpieczny trend całej Unii Europejskiej, który prowadzi do tego, że europejskie rolnictwo ma być bardzo mocno zredukowane. To jest o tyle niebezpieczne, że Europa, czy Unia Europejska jakby narzuca pewne normy, czy rozwiązania prawne, które doprowadzą do tego, że Europa uzależni się żywnościowo od państw pozaunijnych i to jest bardzo niebezpieczny kierunek, co zresztą pokazała pandemia, kiedy łańcuchy dostaw zostały zerwane i wtedy był problem z dostępnością do wielu produktów, dlatego tak bardzo ważne jest, by w Polsce, patrząc z naszego punktu widzenia, czy w Europie, patrząc z punktu widzenia innych państw europejskich, produkcja żywności była zachowana, a tym samym było zachowane bezpieczeństwo żywnościowe. Niestety Unia Europejska idzie w jakimś takim dziwnym kierunku, no bo widzimy też z drugiej strony przy okazji wojny na Ukrainie, że no my mamy bardzo duże normy produkcji narzucane. Holenderskie rolnictwo jest bardzo mocno ograniczane. Holenderscy rolnicy są wywłaszczani wręcz ze swoich gospodarstw, a z drugiej strony Europa jest zalewana ukraińską żywnością i produktami rolno-spożywczymi, więc mamy tutaj dosyć dziwny obraz tego, do czego prze Unia Europejska i na pewno też jako poseł starałabym się temu przeciwstawić, bo wie pani, ja mogę sobie przygotować jakiś swój plan działania na kadencję, jeżeli dostałabym się do Sejmu, ale polityka jest tak dynamiczna, że trzeba będzie na pewno reagować na to, co się dzieje tu i teraz i ze swojej strony na pewno nie będę działała na niekorzyść polskich rolników, przeciwnie, będę broniła ich interesu, tak jak to robiłam chociażby w 2019 roku, kiedy rząd proponował słynną piątkę dla zwierząt, o której już wspomniałam.
To teraz na moment już odejdźmy od rolnictwa, chociaż faktycznie to słowo dynamizm w polityce i to, co dzisiaj na przykład pokazała najpierw pandemia, a później wojna na Ukrainie, no powoduje to, że faktycznie też często politycy mają pewne ograniczone pole manewru i też trzeba jakoś się w tym odnaleźć. No dzisiaj już większość polityków, czy to z lewej, czy z prawej strony, widzi jednak, że kwestia na przykład importu ukraińskiego zboża jest realnym problemem, przekłada się on na sytuację gospodarczą w Polsce, ale z drugiej strony no bardzo ciężko jest jakoś o to zawalczyć. To do tej pory się nie udało, więc w tym będzie trzeba się jakoś odnaleźć. No ale pytanie już trochę może takie szersze. Jeżeli Konfederacji udałoby się, czy to w tych wyborach, czy za kilka lat, faktycznie wejść do rządu, czy wy macie takie zaplecze? Chodzi mi o zaplecze po prostu zasobów ludzkich, ekspertów, profesorów, osoby, które byłyby w stanie zagospodarować no, całościowo państwo.
Nasze środowisko się buduje na pewno i projekt Konfederacja to jest projekt długoterminowy. My nie oczekujemy tego, że w 2023 roku wejdziemy do rządu, ponieważ byłoby to podyktowane koniecznością wejścia w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością lub z Platformą Obywatelską, a my nie chcemy przedłużać rządów Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony nie chcemy powrotu do władzy Platformy Obywatelskiej, bo też doskonale wiemy, jak kończą się takie koalicje, gdzie mniejsze ugrupowania są po prostu wchłaniane przez te polityczne molochy. Mamy przykład Suwerennej Polski, czy mamy przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego, które teraz szuka różnych egzotycznych koalicji i sposobów na dostanie się do Sejmu, no a w Platformie wiadomo, jak to wyglądało. Tak jak powiedziałam, nasz projekt jest długoterminowy i pani redaktor, ostatnio odbyła się świetna konferencja Dobry Rząd, organizowana przez Fundację Dobry Rząd. Tam było mnóstwo specjalistycznych paneli, na przykład poświęconych chociażby ochronie zdrowia. I buduje się bardzo duże środowisko ekspertów, specjalistów, którzy chcą nam pomagać właśnie we wprowadzaniu różnych reform. I to bardzo cieszy, bo okazuje się, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy wchodzą do polityki bez przygotowania, tylko za nami naprawdę stoją bardzo ciekawe osoby, bardzo doświadczone osoby, eksperci w swoich dziedzinach. My też czerpiemy doświadczenie z różnych praktyk czy doświadczeń, które mieliśmy w swoim życiu. Stąd na przykład u mnie mocne skoncentrowanie się na kwestiach rolnych, ale tak samo Ania Bryłka też wywodzi się z rodziny rolniczej i bardzo mocno monitoruje to, co się dzieje w Unii Europejskiej w zakresie europejskiego rolnictwa. Więc gdzieś to zaplecze eksperckie tworzy się. I myślę, że to jest bardzo ciekawy i dobry prognostyk na przyszłość.
To teraz powoli przejdziemy do tej trochę trudniejszej części. Tak zastanawiałam się, w jaki sposób tutaj zadać te pytania, więc może zadam otwarte najpierw takie pytanie. Co pani by chciała zmienić w Konfederacji? Jakie są słabe strony ugrupowania, z którego pani startuje?
A to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Wie pani co? Ja powiem tak. Patrząc na środowisko narodowo-wolnościowe, bo takim środowiskiem jest bez wątpienia Konfederacja z lat powiedzmy 2015-2016, no wtedy rzeczywiście można było mieć bardzo dużo zarzutów do funkcjonowania tego środowiska, a z drugiej strony wchodząc teraz jakby mimo wszystko osoba z zewnątrz do tego środowiska, no bo z punktu widzenia dziennikarskiego to wyglądało zupełnie inaczej. Teraz już jestem wewnątrz, też zderzam się z różnymi rzeczami, ale widzę bardzo mocną profesjonalizację tego środowiska, widzę bardzo mocną profesjonalizację przekazu, mimo różnych incydentów, które mają miejsce, to rzeczywiście środowisko bardzo mocno się profesjonalizuje. I nie wiem, czy bym coś zmieniała, bo też Konfederacja jest ugrupowaniem, które składa się z wielu indywidualności. To, co ja cenię w tym środowisku, to, że no, nie ma jakby jakiejś takiej odgórnie narzuconej, partyjnej, nie wiem, jakiegoś partyjnego posłuszeństwa, tylko ja mogę iść do mediów, mogę mówić to, co myślę. I to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie też właśnie dla mnie jako kandydata, który przyszedł z zewnątrz. I to mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie. Myślę, że jeżeli Konfederacja będzie dalej szła w stronę profesjonalizacji swoich struktur, swojego przekazu i swojego programu, no to będzie to bardzo ciekawa alternatywa na przyszłe lata dla tych dużych partii politycznych.
Nie mogę tutaj jednak nie dopytać o takie kwestie jak prawa kobiet i o część wypowiedzi, które nawet ostatnio padały. Bardzo głośne nagranie w tle właśnie politycy Konfederacji. Takie hasła jak kobieta jako część dobytku, brak praw wyborczych dla kobiet. Jak pani widzi tak naprawdę swoje miejsce w takim ugrupowaniu dzisiaj? Jak pani się z tym zderza?
No i właśnie widzi pani, tutaj jest o tyle ciekawe, że z jednej strony, bo też trzeba sprostować kilka rzeczy. To, że pan Janusz Korwin-Mikke pojawił się na jakiejś, nie wiem, czy to była konferencja Fundacji Patriarchat, no od razu powiedzmy, że on tam poszedł jako osoba indywidualna. Co prawda przypisuje mu się to, że jest naszym kandydatem, więc automatycznie gdzieś tam te jego poglądy przypisuje się nam. Natomiast to są jego indywidualne poglądy na temat kobiet. W zasadzie znane od wielu, wielu lat. On nie powiedział w swojej wypowiedzi nic nowego, czego do tej pory nie słyszeliśmy, natomiast pojawienie się samo na tej konferencji uważam za coś kompletnie niepotrzebnego, ale też pamiętajmy, że Fundacja Patriarchat, czy to ugrupowanie Patriarchat nie ma absolutnie nic związanego z Konfederacją, tam nie ma żadnych członków Konfederacji, to po prostu była gościnna wizyta Janusza Korwin-Mikkego. I teraz to, co jest ciekawe, no bo z jednej strony mówi się o prawach kobiet, mówi się o tym, że Konfederacja ma takie podejście do kobiet, jakie ma, a z drugiej strony, no jak widać, gdzieś jestem wypychana przez Konfederację właśnie do mediów jako osoba reprezentująca to ugrupowanie, więc no raczej nie ma problemu z tym, żeby kobiety wypychać do różnych poważnych politycznych spraw związanych z kampanią wyborczą. W Konfederacji działa bardzo silnie Fundacja Kobiety Wolności i Niepodległości, zorganizowana przez Klaudię Domagałę, to jest nasza łódzka liderka, kobieta, która po prostu fenomenalnie zorganizowała wszystkie kobiety w Konfederacji. Tych kobiet jest chyba około 100 w tym momencie. Bardzo aktywnie działają na wielu polach. Pomagają kobietom w opiece okołoporodowej. Zajmują się hospicjami perinatalnymi. Pomagają w domach dziecka. Walczą z takim urzędniczym bezprawiem, gdzie kobiety są dyskryminowane na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo i takie sytuacje się zdarzają, kiedy kobieta wraca z macierzyńskiego i nagle zderza się z urzędniczą machiną, no to Fundacja Kobiet Wolności i Niepodległości jest właśnie po to, by takim kobietom pomagać. Został założony zespół opieki okołoporodowej właśnie przez Klaudię Domagałę, więc my mamy bardzo duże pole manewru w samej Konfederacji. W zasadzie każde nasze pomysły spotykają się z przychylnością liderów Konfederacji. To liderzy Konfederacji często wypychają nas do tego, żebyśmy się organizowały i żebyśmy działały na polu, które uznajemy za stosowne, a no któż inny jak my kobiety wiemy, jak tym kobietom poza partią w całej Polsce pomagać najlepiej. No właśnie my to organizujemy i tutaj jest taki sprzeczny troszeczkę komunikat, no bo próbuje się słowa jednego człowieka, który już, no też nie oszukujmy się, ma swoje lata, ma swoje przekonania, z którymi my się nie zawsze zgadzamy. Z drugiej strony jest przedstawicielem i liderem ruchu wolnościowego w całej Polsce, czy to się komuś podoba, czy nie. I jakieś tam jego pojedyncze wypowiedzi, czy kontrowersyjne poglądy, z których był znany od zawsze, są przypisywane całej Konfederacji i całej działalności Konfederacji, a to ma się nijak do rzeczywistości, bo tak jak powiedziałam, gdyby tak było, no to kobiety Konfederacji nie miałyby tak dużej swobody działania.
Trochę jest też tak, że faktycznie no Janusz Korwin-Mikke jest nieodzownie kojarzony z osobą, która zbudowała Konfederację. Jego charyzma pociąga też za sobą charyzma, którą można różnie oceniać. Dla mnie osobiście absolutnie coś, co nie trafia do mnie ani jako do dziennikarza, ani jako do kobiety w naturalny sposób. Myślę, że do pani też, ale z drugiej strony no, ciężko jest faktycznie dzisiaj te dwa światy rozdzielić i przekazać, że nie, to już jest zupełnie inna półka, zupełnie inna skala. No to może jeszcze jeden taki drażliwy temat, ale z perspektywy, a może nie drażliwy, no temat bardzo ważny, ale na pewno trudny, kwestia całkowitego zakazu aborcji. Czy pani by jako kobieta podpisała się, czy to są też pani poglądy?
Bardzo się cieszę, że mnie pani o to pyta, bo rzeczywiście bardzo często o terminacji ciąży wypowiadają się mężczyźni, a jednak wypadałoby, żeby na ten temat wypowiedziała się kobieta. Pani redaktor, jako mama dwójki dzieci zawsze byłam, będę i jestem za ochroną życia. Nie wyobrażam sobie dokonać aborcji, ale z drugiej strony, jako kobieta również, nie śmiem stawiać się w sytuacji kobiety, która przez różnego rodzaju zdarzenia jest zmuszona, czy pojawia się w jej głowie myśl, żeby dokonać takiego czynu. Ja osobiście tego kompromisu, powiedzmy, który teraz istnieje, nie ruszałabym już. Na pewno nie szłabym w stronę zaostrzenia prawa aborcyjnego, ale z drugiej strony też nie szłabym w stronę liberalizacji prawa aborcyjnego. No, dla mnie jakby liberalizacja prawa aborcyjnego do tego stopnia, by można było przerywać każdą ciążę do 12 tygodnia życia, jest czymś skandalicznym, bo tak jak powiedziałam, jestem za ochroną życia i naprawdę są różne metody antykoncepcji, które pozwalają tej ciąży zapobiec. Aborcja zawsze będzie uśmierceniem tej niewinnej istoty, którą jest dziecko. I tutaj no, moje poglądy myślę, że też są dosyć twarde, no aczkolwiek uważam, że nie są radykalne mimo wszystko. Tak jak powiedziałam, nie śmiem stawiać się w roli kobiety, która chce podjąć taką decyzję o terminacji ciąży. Nie uważam, by z tego powodu była w jakikolwiek sposób, czy musiała być z tego powodu w jakikolwiek sposób karana. A z drugiej strony też myślę, że temat aborcji jest tematem zastępczym, czy takim wyciąganym w momencie, kiedy już ktoś nie chce z nami rozmawiać na temat merytoryczny. Nie mówię tutaj o pani, no bo to jest jakby naturalne, że komentujemy takie sprawy. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że w mediach temat aborcji jest wyciągany właśnie tylko po to, żeby nas, polityków Konfederacji, zaatakować, tylko dlatego, że mamy dosyć stanowcze poglądy w tym temacie.
To w takim razie już teraz na zakończenie, jakie są, może nie oczekiwania, ale ile procent po prostu chciałaby zdobyć Konfederacja, z jakiego wyniku bylibyście zadowoleni, jaki wynik pozwoliłby wam, aby już swobodnie budować gdzieś tam swoją pozycję w polityce?
No tak jak powiedziałam, Konfederacja jest planem długoterminowym. W tym momencie myślę, że realnie możemy liczyć na około 12% poparcia, 11%, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo tak jak powiedziałam, my nie liczymy na to, że my w tym momencie będziemy rządzili samodzielnie. My liczymy na to, że w tej kadencji wprowadzimy jeszcze większą liczbę posłów niż w 2019 roku, a też proszę zwrócić uwagę na pewien trend wzrostowy, który w zasadzie tylko Konfederacja może wykazać, bo to my od 2019 roku praktycznie podwoiliśmy swój elektorat. W 2019 roku mieliśmy 1 200 000 wyborców przy ponad 6%, teraz to poparcie nawet niech będzie dwukrotnie większe, niech nawet dobije do tych 12%, to proszę sobie zobaczyć, jaki postęp zrobiliśmy w ciągu 4 lat, mając jedynie 11 parlamentarzystów w Sejmie. To proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, jeżeli wprowadzimy 40 posłów.
To już czas pokaże. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Ewa Zajączkowska-Hernik, kandydatka z ostatniego miejsca w Radomiu z list Konfederacji, była gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, bardzo przyjemna kobieca rozmowa.